Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Sebastian Przybyłowicz. Dziś niedziela, 1 września 2019 roku. Równo 80 lat temu, 1 września 1939 roku, wojska III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granicę z Polską, łamiąc w ten sposób pakt o nieagresji. Wykorzystując taktykę wojny błyskawicznej, Niemcy zrealizowały zatwierdzony przez Adolfa Hitlera biały plan. Plan podboju Polski. Po przegranej wojnie obronnej zaczęły powstawać struktury polskiego państwa podziemnego. Między innymi Armia Krajowa, armia różnych ludzi. Polaków, którzy postanowili dać opór bezwzględnemu okupantowi. Wielu udało się do lasów, aby stamtąd podjąć nierówną walkę z okrutnym wrogiem. Wśród nich byli studenci, robotnicy, chłopi, żołnierze. Wszyscy, którym zależało na dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Co myśleli? Co przeżywali? Czy było im ciężko? Czy uśmiechnięte twarze partyzantów, które często widzimy na zdjęciach z okresu II wojny światowej, pokazują nam jej prawdziwe oblicze, wnętrze i rozterki tych ludzi? Z taką refleksją proponuję Państwu pozostać przed odbiornikiem radiowym przez kolejne kilkadziesiąt minut.
Polskie Radio Kielce oraz Instytut Pamięci Narodowej przedstawiają słuchowisko Sebastiana Przybyłowicza, kartki z pamiętnika Staszka.
W kilka lat po wojnie, przeszukując piwnicę w ruinach spalonego domu, będącego ongiś siedzibą gestapo w Częstochowie, odkryłem we wnęce muru zasypanej gruzem kilka dokumentów z archiwum niemieckiej Policji Bezpieczeństwa w dystrykcie radomskim. Znajdowała się wśród tych dokumentów kronika pisana na gorąco w lesie przez żołnierza z partyzanckiego oddziału porucznika Jana Rogowskiego, Czarki. Niemcy znaleźli ją przy zwłokach zabitego partyzanta. Przetłumaczyli na język niemiecki i w tej postaci odzyskałem ją, wykopując z ruin byłej siedziby gestapo.
Achtung, Achtung! Der Personenzug Relation Warschau-Radom verbom Bahnsteig 2 ab. Uwaga, uwaga! Pociąg relacji Warszawa-Radom.
Uwaga! Drzwi zamykać! Odjazd!
Czerwca 1943 roku. O godzinie 6:30 na dworcu w miejscowości Warszawa do pociągu osobowego jadącego do Radomia wsiadły 22 osoby. Mężczyźni rozdzieleni na trzyosobowe grupki z małym podręcznym bagażem w dłoni udają się do lasu. Konspiracja. Smak, tajemnica. I odrobina niepokoju. Jak dotrzemy na miejsce? Czy Niemcy w Radomiu nas nie zlikwidują? Czy dworzec nie będzie otoczony? Czy nawiążemy łączność z oddziałem? Czy będzie nam w ogóle dane dotrzeć do miejsca przeznaczenia? To pytania, na które ciężko nam odpowiedzieć i które wciąż na nowo powracają.
Jazda pociągiem przez Generalne Gubernatorstwo stała się początkiem pamiętnika pisanego przez Staszka, młodego studenta Szkoły Głównej Handlowej, któremu wybuch wojny pokrzyżował dalsze plany związane ze zdobyciem wykształcenia. Niemal aż do swojej śmierci w boju prowadził zapiski ze wszystkich zdarzeń, w których brał udział. Opisał też swoich kolegów ze zgrupowań partyzanckich AK Ponury, którzy razem z nim walczyli w oddziale porucznika Czarki pod komendą dowódcy drugiego zgrupowania, podporucznika Waldemara Świeca, robota.
Bez żadnych problemów dojeżdżamy do ustalonego dworca. Wysiadamy i natychmiast odnajdujemy naszych kolegów partyzantów. Pokonaliśmy pierwszy etap. Drugi był znacznie łatwiejszy, bo to tylko zwykły spacerek przez las. Jesteśmy na miejscu. w obozie polskich partyzantów, gdzie zostajemy przedstawieni dowództwu i nowym kolegom.
I tak nasz bohater, starszy strzelec z cenzusem, Stanisław Wolf, o pseudonimach Babiński, Staszek, dostaje się w Lasy Siekierzyńskie, położone u podnóża Gór Świętokrzyskich w Puszczy Jodłowej. To tutaj zaczyna się jego niezwykła historia w zgrupowaniach partyzanckich AK Ponury, dowodzonych przez legendarnego porucznika Jana Piwnika Ponurego.
16 czerwca 1943 roku. Obudziliśmy się rano z nieprzyjemnym uczuciem chłodu i wilgoci. Nieprzyzwyczajeni do spania w szałasie, czujemy się rozbici fizycznie. Po śniadaniu kawa i chleb. Wysłuchaliśmy wykładu na temat karabinu ręcznego RKM-u i pistoletu maszynowego Sten. O godzinie 12.30 zjedliśmy obiad, po czym znowu udaliśmy się na zajęcia z broni. Uczymy się rozkładać ją na części i montować wszystko od nowa, ale także poznajemy zasady działania poszczególnych elementów. Dało się wyczuć ogromną chęć do poznawania nowych rzeczy, do możliwie szybkiego opanowania całej wiedzy i przejścia do właściwej partyzantki. Humory dopisywały, ale byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli mieć broń, co na razie jednak jest niemożliwe. Z tego powodu czujemy się nieco mniej przydatni niż starzy, którzy posiadają broń, a tym samym traktują nas trochę z góry. 22 czerwca 1943 roku. Mamy wspaniałą księżycową noc. Długi sznur postaci przemyka cicho przez las. Od czasu do czasu słychać uderzenia butów z żelaznym okuciem o kamienie lub dźwięk menażek obijających się o karabiny. Poza tym spokój. Niekiedy szumi stary las, jakby chciał wyrazić podziw dla naszego plutonu. Idziemy już od 4 godzin. Wokół nic tylko las. Czasem wyłoni się jakieś pole uprawne lub śpiąca wioska, albo też tory kolejowe. 24 czerwca 1943 roku. Budzą nas grzmoty i ulewny deszcz. Zmęczeni suszymy przy ognisku przemoczone ubrania i zjadamy resztę chleba i masła. To ostatnia porcja chleba, którą delektujemy się jak nigdy dotąd. Dostaliśmy ją wczoraj z oddziału Oseta. Ale nie tylko to jest powodem naszego lepszego nastroju, ale i fakt, że komendant Czarka będzie przydzielał nam karabiny, które trafiły do nas dziś o 1:00 w nocy od miejscowej placówki. Są stare, zaniedbane, ale to jednak broń.
I tak następują kolejne dni oraz noce spędzane w prowizorycznych szałasach. Czasami przy ognisku, często doskwierającym głodzie, niejednokrotnie brakiem snu. Nie łamią ducha młodych żołnierzy, a wręcz zacieśniają więź ich łączącą.
29 czerwca 1943 roku. Dzisiaj znowu zorganizowaliśmy partyzanckie ognisko. Śpiewamy stare pieśni żołnierskie. Wśród obecnych znajdują się także soliści, którzy upiększają swoimi piosenkami i monologami całe spotkanie. Wszyscy żartują, ale powolutku stajemy się sobie bliżsi i zaczynamy się poznawać.
Właśnie ta bliskość, późniejsze zgranie się paczki przyjaciół okaże się bardzo ważne, kiedy nadejdą trudniejsze dni, kiedy leśni ludzie staną w ogniu walki z bezlitosnym okupantem. A to nastąpi już wkrótce.
2-3 lipca 1943 roku. Maszerujemy w tempie 4-5 km na godzinę. 2 kilometry od nasypu kolejowego zatrzymujemy się. Zjadamy tutaj nasze zapasy, kiełbasę i chleb. Zegar wskazuje godzinę 23. Jest przenikliwie zimno i od czasu do czasu słychać odgłos przejeżdżającego pociągu, a z ciemności dobiegają szepty kolegów ukrywających się gdzieś w lesie. Dopiero teraz, godzinę przed początkiem akcji, dowiadujemy się, co będziemy robić. O godzinie 2.17 będzie przejeżdżał przez stację Jędrów pociąg relacji Warszawa-Kraków. Mamy go zatrzymać po przejechaniu przystanku. I tak rzeczywiście się dzieje. 10 minut po przejechaniu pociągu z Warszawy ma nadjechać kolejny z Krakowa. Ten ma zostać zatrzymany przez grupę Oseta i oddział dowodzony przez podporucznika Grota. Przystanek, przy którym się znajdujemy, zlokalizowany jest pomiędzy Łączną a Suchedniowem. Następuje kilka minut wyczekiwania. Nareszcie słyszymy odjeżdżający pociąg z Suchedniowa. Semafor zostaje zamknięty. I teraz najważniejsze jest tylko to, czy pociąg zatrzyma się, czy nie.
Ręce do góry!
Panowie, no co wy? Ja jestem tylko maszynistą. Jesteśmy po waszej stronie.
Wszyscy opuścić pociąg. Powtarzam, wszyscy wyjść z rękami podniesionymi do góry. Chłopaki, strzelać do trzeciego wagonu. Szkopy się bronią.
W chwili rozpoczęcia strzelaniny podchorąży Stefanowski i jego koledzy Cichy, Gajek i Gotów próbowali wysadzić drzwi wagonu pocztowego. Jednak ląd, mimo czterokrotnej próby zapalenia, nie chciał się palić i trzeba było odstąpić od zadania. Nagle słychać potrójny gwizd. To sygnał do zbiórki przy stacji. Zaczynamy się wycofywać. Niemcy wzmacniają siłę ognia, ale mimo to docieramy na miejsce zbiórki. Wystrzelona rakieta to znak do przyspieszenia naszego wymarszu. W tym momencie słyszymy ogromny huk, jakby dźwięk rozdzierającego się drewna i żelaza. Okazało się, że pociąg jadący z Krakowa, który miał zostać zatrzymany przez oddziały Oseta i Grota, najechał na stojący pociąg towarowy. Kilka wagonów pociągu towarowego zostało zniszczonych. Opuszczamy stację i wycofujemy się do lasu. W ustalonym wcześniej miejscu spotykamy się z drugim oddziałem. Tu jest kolega Ponury. Jak wygląda bilans dzisiejszego starcia w nocy? Nasz cel nie został osiągnięty, bo nie mogliśmy zmusić Niemców do opuszczenia pociągu. Nie udało nam się też zdobyć pieniędzy, jedynie karabin i granat. Ale udało się ich porządnie ostrzelać. Zablokowaliśmy ważną linię kolejową. Przyczyniliśmy się do zderzenia dwóch pociągów, co doprowadziło do zniszczenia jednej maszyny i kilku wagonów. Nasze straty ograniczają się do 4 zaginionych, którzy najprawdopodobniej za kilka dni znów do nas dołączą. W sumie przeszliśmy pierwszy chrzest bojowy, ale najważniejsze, że nikt z nas nie zginął. Lipca 1943 roku. Dzisiaj świętujemy wielką uroczystość. Bażanty zostają zaprzysiężone. Od wczesnych godzin rannych trwają przygotowania. Myjemy się, golimy i czyścimy mocno zabrudzoną i zużytą odzież. O godzinie 12 jest zbiórka, a następnie wymarsz w miejsce przysięgi. Na ogromnej leśnej polanie, w pobliżu naszego obozu, powiewa do pół masztu zawieszona polska flaga. Wszystkie oddziały partyzanckie, w liczbie około 300 osób, ustawiają się tworząc czworobok. Kilka minut później pojawia się komendant Ponury. Sygnalista wydaje komendę baczność. Dowódca pierwszego zgrupowania partyzanckiego, porucznik Nurt, składa meldunek. Zaraz potem trębacz odgrywa sygnał Wojska Polskiego. Wszyscy stoją na baczność. Straż obozowa prezentuje broń i podnoszona jest flaga na szczyt masztu. Na CKM-ie leży krzyż, na którym delegacje oddziałów występujące do złożenia przysięgi kładą palce. Nurt czyta słowa przysięgi, a reszta żołnierzy powtarza.
W imieniu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej.
W imieniu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej.
Kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia.
Kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia.
Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej.
Przysięgam być wierny ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży jej honoru.
Stać nieugięcie na straży jej honoru.
I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił.
I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił.
Aż do ofiary mego życia.
Aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom naczelnego wodza.
Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom naczelnego wodza.
Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej.
Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej.
Będę bezwzględnie posłuszny.
Będę bezwzględnie posłuszny.
A tajemnicy dochowam niezłomnie.
A tajemnicy dochowam niezłomnie.
Cokolwiek by mnie spotkać miało.
Cokolwiek by mnie spotkać miało.
To wspaniała, poruszająca chwila. Cała Polska jest zajęta przez okupujące wojska niemieckie. Gestapo podnosi swoją krwawą dłoń na polski naród, a polski oficer przyjmuje przysięgę rekrutów. Ten niewielki zakątek, leśna polana, jest jedynym wolnym miejscem w Polsce. A my, wolnymi Polakami, żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej. 12 lipca 1943 roku. Po wczorajszej uroczystości i niebiańskim nastroju spada na nas jak grom z jasnego nieba wiadomość, że w wiosce Michniów grasują Niemcy. Palą dom po domu i mordują ludność. To prawdopodobnie odwet za naszą akcję Błącznej.
12 lipca 1943 roku niemiecka ekspedycja karna przeprowadza pacyfikację wsi Michniów, paląc część zabudowań oraz wywożąc, rozstrzeliwując i paląc żywcem ponad 100 osób, w tym wiele współpracujących ze zgrupowaniami Ponurego. Wczoraj to jeszcze dla nich partyzancka baza. Dzisiaj pogorzelisko. Niemcy tymczasem w pośpiechu wyjeżdżają, pozostawiając ślady ciężarówek odbite w kurzu.
Dostaliśmy rozkaz przygotowania się do wymarszu. O godzinie 12 wyruszamy. Wet za wet. Chcemy zastawić pułapkę na powracających żandarmów. W szybkim tempie posuwamy się naprzód. Dowódcy przekonani są, że dojdzie do starcia z silniejszym oddziałem żandarmerii. Z upływem czasu dowiadujemy się, że pułapka nie dojdzie do skutku i skupimy nasze działania na zaatakowaniu pociągu relacji Kraków-Warszawa o godzinie 2.30. O godzinie 1 w nocy przesuwamy się do przystanku Podłazie. Tutaj zamierzamy zatrzymać pociąg przez wcześniejsze wysadzenie torów. W miejscu akcji pojawiamy się w ostatnim momencie.
Panie poruczniku, Lin i Tadeusz podłożyli już trotyl pod tory.
Wąs, celuj w kocioł lokomotywy. Wysadzaj! Chłopcy do pociągu! Strzelcy, Azorek i Cichy opanować lokomotywę. Rafał ze Staszkiem i Adasiem zająć wagon pocztowy.
Strzały jeden po drugim z pistoletu maszynowego nie pozwalają nam dłużej czekać. Jeden z nich powala naszego dowódcę Czarkę. Dostał raz w nogę i dwa strzały w klatkę piersiową. Stojący obok niego podporucznik Rafał dostał rykoszetem w łokieć i biodę. Stojąc przed maszyną, nie wiemy, co naprawdę się dzieje. Oczekujemy na rozkazy. Ktoś strzela z pociągu. Rozdzielamy się na dwie grupy i zatrzymujemy na torach. Słychać długi gwizd. To sygnał na zbiórkę. Wycofujemy się. 18-24 lipca 1943 roku. W tych dniach poznaliśmy rezultat naszej ostatniej roboty. Przypuszczalnie zabiliśmy 150 Niemców, z tego 70 zostało rozstrzelanych. Wśród nich jakiś generał. Normalne życie zaczyna się dopiero 24 lipca. A mianowicie wzięciem kąpieli w strumieniu o szerokości pół metra. Następnie spożywamy śniadanie, czyścimy broń i słuchamy wykładu na temat postępowania dyscyplinarnego. Dochodzi do małych przetasowań w grupach i potem wymarsz na ćwiczenia.
W czwartą rocznicę najazdu Niemców na Polskę dowódca drugiego zgrupowania Robot postanawia uderzyć na Końskie. Celem jest przejęcie miasta, zarekwirowanie z magazynów z połem ubrań, bielizny i butów potrzebnych oddziałom, a także wykonanie wyroków na 5 agentach. Pod wieczór 31 sierpnia partyzanci Robota podchodzą na pozycje wyjściowe.
1 września 1943 roku. O godzinie 22 jesteśmy na Lizjerze lasu. Przed sobą mamy wolną przestrzeń i niedalekie światła miasta. Co chwilę przecinają ciemność światła reflektorów. Posuwamy się bardzo wolno i ostrożnie. Po chwili wchodzimy w pierwsze zabudowania przedmieścia, przechodzimy przez szosę i wzdłuż jakiejś rzeczki czy kanału dochodzimy do toru. Trwa to bardzo długo, gdyż co chwila musimy padać, by nie złapały nas reflektory. W końcu przeskakujemy tor i kładziemy się w pobliskim kartoflisku. Tu leżymy do godziny 23.50. Gasną wtedy wszystkie światła. Jest to sygnał do wkroczenia do miasta. 2 września 1943 roku. Robota ta udała nam się wspaniale. Pominąwszy już korzyści materialne, osiągnęliśmy wielki sukces propagandowy. W czwartą rocznicę wojny zajmujemy powiatowe miasto Końskie, obsadzone przez żandarmerię i inne władze niemieckie, w łącznej sumie 1724 ludzi zdolnych do walki. Nie tracimy przy tym ani jednego człowieka, podczas gdy po stronie niemieckiej jest ciężko ranny dowódca żandarmerii, 6 zabitych żandarmów i 1 z Sonderdienstu. 15 września 1943 roku. Około godziny 6:00 po całonocnym marszu zjawiamy się na miejscu. To nasz stary obóz na Wykusie, który w dniu 21 lipca 1943 roku musieliśmy opuścić, chroniąc się przed obławą Niemców. Witają nas szczątki pozostawionych szałasów spalonych przez Niemców, kuchnia na wyspie Królestwo Grzesia, okulnik dla koni, stare, znajome drzewa i ścieżki. Jesteśmy trochę wzruszeni, chociaż nie dajemy tego po sobie poznać.
Pamiętnik Staszka urywa się na dacie 10 października 1943 roku. Tego dnia na rozkaz dowódcy Staszek oraz inni żołnierze zostali odkomenderowani z leśnego obozu w Lasach Niekłańskich do Wielkiej Wsi. Mieli stanowić obstawę chorego dowódcy, podporucznika Waldemara Świeca, Robota. Nikt wówczas nie przypuszczał, że będą to ich ostatnie dni.
10 października 1943 roku. Okropnie zmarzliśmy na naszych stanowiskach, bo noc była niesłychanie zimna. Nad ranem wszystko pokrył gruby szron, który rozpuścił się dopiero około godziny 9:00. Mimo zimnych nocy nie narzekamy. Dni są stosunkowo ciepłe, a najważniejsze, że od kilku dni nie pada deszcz, a tego obawialiśmy się najbardziej. Chłód nam nie doskwiera, gdy tylko rozpalimy ognisko. Gorzej jest na warcie, gdzie ognia nie wolno wzniecać.
Po przeprowadzonych przez zgrupowania partyzanckie AK Ponury kilkunastu udanych akcjach, Niemcy postanawiają ostatecznie rozprawić się z żołnierzami podziemia. Posługują się agentem, podporucznikiem Jerzym Wojnowskim, Motorem, który informuje ich o miejscu stacjonowania oddziału, w którym służył starszy strzelec Stanisław Wolf, Staszek. 14 października, około godziny 5:00 rano, niemiecki oddział uderzeniowy, kierując się w stronę Furmanowa, przekroczył most na rzece Czarnej i wjechał na tereny wokół Wielkiej Wsi. Żandarmi opuścili pojazdy i rozwinęli tyralierę na drodze Furmanów, Wólka Zychowa. Na miejscu zginęli podporucznik Waldemar Mariusz Świec, robot, starszy strzelec Piotr Downar, Azor, kapral Janusz Richter, Jasiek i starszy strzelec z cenzusem Stanisław Aleksander Wolf, Staszek. Ciała poległych Niemcy złożyli przed zabudowaniami mieszkańców wielkiej wsi.
Panie, jeden z tych czterech zastrzelonych, przyniesionych przez hitlerowców, to dawał jeszcze oznaki życia. Przynieśli ty z rano dziełuchę. Zabrali mi pierzynę, położyli tę dziełuchę na tej mojej pierzynie i zawiezły ją do Furmanowa. Tych czterech zastrzelonych to kozały zakopać mojemu chłopu na moim placu. A w nocy, jak te Niemcy już pojechały, Józef Stępień zrobił trąbny. Wykopały tych pochowanych na moim placu i te dziełuchy zakopano wele domu Jana Ruta w Furmanowie. I pochowali my ich, panie, w chlewiskich lasach. I o późni nocami zasypywała doły i maskowała, żeby nie było znaku, że te partyzanty były wykopane.
Odnalezione w ruinach spalonego domu, będącego ongiś siedzibą gestapo, kartki z pamiętnika Staszka ujawniają jeszcze jeden wpis. To data i tylko data. 11 października 1943 roku. Prawdopodobnie Staszek, oddelegowany w Lasy Niekłańskie do ochrony podporucznika Robota, nie miał już możliwości prowadzić notatek na bieżąco. Tymczasem na dzień przed swoją śmiercią, która nastąpiła 14 października, zdążył jeszcze skreślić kilka ciepłych słów w liście do matki.
Kochana mamusiu, jestem zdrów i czuję się dobrze. Martwię się jedynie tobą. Niedawno wysłałem do ciebie list. Odpowiedzi jeszcze nie mam. Proszę cię, mamusiu, pisuj do mnie częściej. Mnie jest tu trudno wysyłać listy, ale tobie do mnie nie powinno sprawiać żadnych trudności. Pisz więc bez względu na moje listy, przynajmniej raz na tydzień. Całuję mocno. Stach.
Wysłuchali państwo słuchowiska Kartki z pamiętnika Staszka. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Muzyka Krzysztof Korban. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna Marek Jedynak. Wystąpili Dawid Żłobiński, Andrzej Cempura, Andrzej Plata, Łukasz Pruchniewicz, Marianna Śmiłowska, Dionizy Krawczyński oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Słuchowisko powstało na podstawie dziennika Staszka, zapisków starszego strzelca z cenzusem Stanisława Wolfa, żołnierza zgrupowań partyzanckich AK Ponury, sporządzonych między 15 czerwca a 11 października 1943 roku, opracowanych i opatrzonych wstępem przez doktora Marka Jedynaka z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.
Promocja dziennika Staszka, wydanego w ramach serii świętokrzyskiej Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy, odbyła się 13 czerwca 2019 roku w Kielcach na przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Serię świętokrzyską wydają Instytut Pamięci Narodowej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Instytut Historii Kielc, Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach.